Tani i szybki kredyt? Czeka na Ciebie w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy. Nawet 120 tysięcy złotych kredytu, aż na 10 lat. Dowolny cel finansowania. Szybka decyzja. Bez prowizji i bez historii kredytowej. Szczegóły w placówkach i na bsolesnica.pl.
Tu Radio RMF 24, to program popołudniowy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jeszcze w styczniu zapobiegła próbie podpalenia centrum handlowego we Wrocławiu. Pożar mógł być bardzo niebezpieczny i zagrozić niedalekiej bazie Orlenu, gdzie przechowywano 56 milionów litrów paliwa. Gazeta Wyborcza z kolei sugeruje, że za tymi podpaleniami w całej Europie, nie tylko w Polsce, stoi rosyjski wywiad. Potwierdza to Radosław Sikorski, który w TVN24 przyznaje wczoraj, że to rosyjskie służby specjalne nakazały zatrzymanemu w styczniu Ukraińcowi dokonanie podpalenia we Wrocławiu i przyznaje, mamy takie inne podpalenia w całej Europie i wiemy o kolejnych planach rosyjskich. Tak mówi szef polskiej dyplomacji. Razem z nami pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Dzień dobry panu, panie pułkowniku.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie pułkowniku, pan wierzy, że ten zatrzymany w styczniu Ukrainiec mógł działać sam? Czy takie rzeczy się nie zdarzają i że mamy do czynienia z większą siatką, chyba tak należałoby powiedzieć?
Tak. Znaczy przede wszystkim to chciałem pogratulować kolegom i koleżankom z delegatury we Wrocławiu ABW tego sukcesu. Natomiast ewidentnie obserwujemy zjawisko to, którego elementem jest to zatrzymanie. Od wielu miesięcy, a nawet co najmniej od 2 lat, czyli od wybuchu wojny w Ukrainie, narastających przypadków wykorzystywania do najprzeróżniejszych operacji, najpierw takich mało inwazyjnych, a z czasem coraz poważniejszych operacji prowadzonych przez służby rosyjskie. No niekoniecznie to musi być wywiad, może to być równie dobrze służba bezpieczeństwa. W każdym razie operacji przy użyciu osób, które nie stanowią trwałej infrastruktury wywiadowczej, tylko doraźnie pozyskiwane, rekrutowane do przeprowadzenia tych operacji tak naprawdę, czyli przy bardzo niewielkim koszcie i wysiłku ze strony wywiadu rosyjskiego i dużych skutkach takich propagandowych.
A gdzie szukają w takim razie służby specjalne rosyjskie czy białoruskie? Nie wiemy tego do końca, tych kandydatów na sabotażystów.
Z tego co wiemy, to narzędziem wykorzystywanym do tego na pewno jest Telegram, różnego rodzaju aplikacje, komunikatory stosowane przez szeroko pojętą ludność, zwłaszcza młode pokolenie ludności rosyjskojęzycznej czy z krajów byłego Związku Sowieckiego, ludzi, którzy wykazują w sieci, w cyberprzestrzeni, w różnego rodzaju komunikatorach swoje poglądy jakby zbieżne z interesami Rosji, które jakby skłaniają czy dają, sugerują rosyjskim służbom, że te osoby byłyby albo z powodów ideowych, albo z powodów merkantylnych zainteresowane przeprowadzeniem tego rodzaju operacji. Przy czym pamiętajmy, że to wykorzystywanie tych osób to nie jest adresowane wyłącznie do tych, którzy mają zamachy przeprowadzać. To jest budowanie większej siatki, która dostarcza pełnego obrazu na przykład na temat obiektu, bo to jest tak, że taki na przykład przygotowanie dokumentacji fotograficznej, zebranie szczegółowych danych i tak dalej dotyczących obiektu, który ma być zaatakowany, może być dokonane przez szereg innych osób, z których każda tylko wycinek tej operacji realizuje, a wykonawstwo jest jakby zlecone komuś, kto dysponuje już wtedy pełną dokumentacją i pełną wiedzą. Tak? Także to jest, dlatego mówimy o takiej, powiedzmy, siatce, chociaż ten termin jakby w świecie wywiadu ma trochę inne znaczenie niż to potoczne.
A na co należy zwrócić uwagę, kiedy rozpoczyna się taki proces werbunkowy? Jak pan myśli, panie pułkowniku, kiedy się powinien się pojawić taki sygnał, że ktoś się chyba mną za bardzo interesuje?
No to jest prosta sprawa. Znaczy, jeśli pojawiają się, zgłaszają się do kogoś, do kogoś, ludzie, których w sieci, na komunikatorach, na programach, w mediach społecznościowych, ludzie których nie znamy, którzy chcą nam zaoferować jakiś biznes, chcą się zaprzyjaźnić bardziej niż to jest normalne i testują, tak? Przedstawiają określone propozycje, ale generalnie sprowadzające się do tego, że najpierw za niewielkie czy w ogóle nieskomplikowane czynności oferują całkiem niezłe wynagrodzenie.
To już wtedy się
od tego się zaczyna.
Tak. Wtedy się powinna zapalić czerwona lampka. Jak pan ocenia, panie pułkowniku, przygotowanie polskich służb do tego typu akcji? No bo rozumiem, że te rosyjskie czy białoruskie służby, kto za tym stoi, no one będą przede wszystkim operowały w takim środowisku, które może nie do końca jest znane polskim służbom specjalnym, kontrwywiadowczym na przykład.
No, znane jest o tyle, o ile, ponieważ my mamy świadomość, że to jest coraz większa liczba osób. To jest środowisko, które z całą pewnością jest obserwowane, monitorowane i jak widzimy merytorycznie jakby służby wykazują się skutecznością, natomiast z całą pewnością nie są przygotowane, jeśli chodzi o ich potencjał osobowo, finansowo, jakby sprzętowy, dlatego że te służby są w zasadzie od początku, od 90 roku niedofinansowane. To jest i niestety wybuch wojny czy narastające jakby niestabilność w naszym otoczeniu bezpieczeństwa nie generuje za sobą znaczących wzrostów finansowych. Warto powiedzieć, że w tym roku premier przeznaczył dodatkowe środki dla ABW i Agencji Wywiadu, zapowiedział na przyszły rok, ale to są niewystarczające środki. To znaczy to są, oczywiście każdy milion jest tutaj do wykorzystania, ale żebyśmy mogli osiągnąć istotny przełom, to po prostu trzeba co najmniej zduplikować albo striplikować środki przeznaczane na służby po to, żeby one naprawdę znacząco wzrosły, powiększyły swój potencjał. Ale to jest kwestia i tak wielu lat, tak? Dlatego, że to jest odrobienie zaległości wieloletnich, niestety z ostatnich 8 lat bardzo dużo tutaj strat w tym zakresie, a raczej niewykorzystanych szans. Także potencjał intelektualny, osobowy jest, ale wymaga to naprawdę znaczących zmian w zakresie finansowania i przede wszystkim metodologii unowocześnienia, dostosowania do współczesnych wyzwań, metodologii działania, sprzętów i tak dalej. Unowocześnienie całego systemu wywiadowczego.
Panie pułkowniku, mieliśmy całą serię pożarów latem. Wielu mówiło, zastanawiało się, między innymi chodziło o składowiska śmieci. Wielu się zastanawiało, czy to jest przypadek, czy nie. Wykluczano wtedy akcje sabotażowe. A pan sądzi, że to dzisiaj, chociażby mając tę wiedzę dotyczącą tego zatrzymanego we Wrocławiu, uważa pan, że to była jednak akcja skoordynowana, czy koordynowana przez na przykład rosyjskie czy białoruskie służby?
Znaczy już wtedy takie głosy się pojawiały. To znaczy to jest tak, nie w każdym takim zdarzeniu muszą być rosyjskie służby, ale każde ono musi być pod tym kątem analizowane. Dlatego, że dysponując tą wiedzą, jaką dzisiaj prezentował również minister Sikorski na temat działań rosyjskich służb specjalnych na terenie całej Europy, ich modus operandi, ich celów, dzisiaj po prostu tego rodzaju wydarzenia o istotnej skali, ostatnim takim efekcie propagandowym i powodującym destabilizację świadomości społecznej musimy rozpatrywać pod tym kątem i należy przyjąć, że jest to jakby z hipotez, które zawsze się ustawia, ona jest na samej górze. To znaczy jest to największe prawdopodobieństwo, jeśli dotyczy to obiektu, o dużym potencjale rażenia, skutkach społecznych, skutkach jakby środowiskowych i w konsekwencji oddziaływujących na świadomość społeczną pod jakby utrzymującym stan napięcia, niepokoju.
Czy to dobrze, że Radosław Sikorski o tym mówi tak otwarcie? No bo rozumiem, że minister mówi o tym, że ten zatrzymany Ukrainiec miał pójść na układ z prokuraturą. Tutaj sąd się nie do końca z tym zgodził. Niedługo ruszy jego proces. Czy nie powinno to być rozgrywane w sposób taki, bym powiedział, bardziej zakulisowy?
Nie powinno. Bardzo dobrze. Ja tutaj muszę przyklasnąć ministrowi. Zresztą ja jeszcze od zeszłego roku apeluję o to, aby więcej na ten temat mówić, dlatego że to są sprawy z punktu widzenia prewencji, a więc jakby angażowania społeczeństwa do tej całej strategii zwalczania tego rodzaju zagrożeń, konieczna jest większa świadomość społeczeństwa na temat istoty tych zagrożeń, form działań, po to, żeby można było oczekiwać reakcji ze strony społeczeństwa w współpracy ze służbami specjalnymi. I dlatego bardzo dobrze, że na ten temat wreszcie się mówi, przedstawia się istotę tych zagrożeń, po to, żeby ludzie wiedzieli, czego mają się spodziewać i w jaki sposób postępować w przypadku, kiedy zidentyfikują coś niepokojącego. I bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Panie pułkowniku, szef MSZ-u mówi otwartym tekstem za zatrzymaniem, czy zleceniodawcą działań tego zatrzymanego we Wrocławiu były rosyjskie służby. Czy my powinniśmy podjąć jakieś kroki odwetowe wobec Rosji, wobec rosyjskich służb?
No oczywiście, że powinniśmy. To jakby tutaj
jakie to mogłyby być kroki? No właśnie, jakie to mogłyby być kroki?
No, tych kroków, jakie ma do dyspozycji państwo, no, wie pan, problem polega na tym, że nasze relacje z Rosją są na bardzo niskim poziomie intensywności, żeby tak powiedzieć eufemistycznie. I trudno tutaj w nie w jakikolwiek sposób uderzyć. Większość personelu dyplomatycznego została wydalona z ambasady. Natomiast na pewno tego rodzaju rzeczy, czyli publiczne informowanie o tego rodzaju sytuacjach, uderzenie w jakieś pozostałe jeszcze interesy dyplomatyczne, gospodarcze. Oczywiście wiemy, że to są gesty. One nie spowodują tego, że Rosjanie się zmienią. Natomiast chodzi o to, żeby my musimy zademonstrować naszą zdolność odstraszania, stanowczość i brak zgody na tego rodzaju działania. Przede wszystkim tutaj najskuteczniejsze jest uderzenie we wszystkie te elementy infrastruktury rosyjskiej na terytorium Polski, które mogą w jakikolwiek sposób jeszcze stanowić bazę do działań przeciwko naszym interesom.
Gazeta Wyborcza informuje, że tylko w poprzednim roku zatrzymano 16 osób w podobnych sprawach. To jest dużo pańskim zdaniem, czy to jest normalne, bym powiedział, działanie, jeśli chodzi o ABW i działania kontrwywiadowcze?
Znaczy, to robi wrażenie ta liczba, ale jeśli weźmiemy pod uwagę skalę prawdopodobnych działań ze strony Rosji, to nie powiem, że to jest kropla w morzu, ale to jest jakby tylko jakiś wycinek zagadnienia. Natomiast z całą pewnością jest to znacznie więcej niż było dotychczas. Natomiast na pewno nie jest to jakby całość, czy nie jest to jakiś znaczący uszczerbek z punktu widzenia zdolności operacyjnych rosyjskich służb.
Czyli uważa pan, że podobnych dywersantów w Polsce może działać znacznie, znacznie więcej, rozumiem?
Tak uważam.
A znacznie to pańskim zdaniem jest 10 razy więcej, czy to jest 5 razy więcej, czy 2 razy więcej?
No trudno. Ileś razy, no tak, to wskazywanie, że to jest 2 czy 5, no to wiele razy więcej, z całą pewnością, dlatego że pamiętajmy, że efekty będą dopiero widziane, są dopiero widziane z perspektywy czasu. Natomiast te działania z całą pewnością są prowadzone przy użyciu kilkakrotnie większej ilości osób.
Czy my mamy zagwarantowaną współpracę chociażby sojuszników z NATO przy tego typu działaniach, czy musimy sobie radzić sami? Jak wygląda wymiana informacji? Rozumiem, że pan nie może powiedzieć wszystkiego, ale czy służby ze sobą współpracują, gdy tylko słyszą służby rosyjskie czy białoruskie za tym mogą stać, to wtedy w państwach NATO następuje pełna współpraca?
Powiem tak, ja nie mogę powiedzieć, bo nie jestem już od wielu lat, nie mam dostępu do tych informacji, natomiast mam wiedzę o tym, jak było to za moich czasów, więc jakby struktury, mechanizmy, kultura współpracy jest bardzo zaawansowana. To nie jest nawet tak, że my mamy współpracę z innymi państwami NATO, ale pamiętajmy, że przede wszystkim samo NATO jest tą strukturą, która integruje wysiłki swoich państw członkowskich i ja przypomnę, że my akurat w czasie, kiedy ja byłem szefem Agencji Wywiadu, przewodniczyliśmy Cywilnemu Komitetowi Wywiadowczemu NATO i dokonaliśmy w tamtym czasie, w 2016 roku, reformy systemu wywiadowczego i bezpieczeństwa, który znacząco podniósł jakość działań tej struktury na rzecz bezpieczeństwa i z całą pewnością od tej pory ta struktura, ten system jest doskonalony. Także tutaj współpraca bilateralna pomiędzy poszczególnymi członkami NATO, współpraca multilateralna na różnego rodzaju formatach wywiadowczym, kontrwywiadowczym, antyterrorystycznym, ona jest bardzo zaawansowana i tutaj w dzisiejszych czasach żadne państwo nie jest sobie w stanie samo poradzić, nawet Stany Zjednoczone muszą liczyć na współpracę ze strony swoich partnerów i my z całą pewnością taką współpracę ożywioną prowadzimy.
Jak pan powiedział na wstępie naszej rozmowy, że widzi narastającą aktywność rosyjskich czy wschodnich służb, tak to powiedzmy, to o czym to świadczy pańskim zdaniem, panie pułkowniku?
No, to świadczy o wielu rzeczach. No, przede wszystkim świadczy o tym, że te służby w aktywny sposób wspomagają swoje działania prowadzone na terenie Ukrainy, destabilizując czy dążąc do destabilizacji sytuacji w efekcie wsparcia dla Ukrainy ze strony państw Unii Europejskiej. Co jest ważne, my obserwujemy nie tylko zwiększenie aktywności, ale nowe formy. To właśnie te, o których mówimy, wykorzystanie telegramu, wykorzystanie różnego rodzaju mediów społecznościowych. Pamiętajmy, że klasyczny wywiad opiera się jednak na infrastrukturze, dla której trzonem są oficerowie wywiadu, których wykształcenie, wyszkolenie, finansowanie i tak dalej zabiera na dużo czasu i to są ograniczone zasoby. W momencie, kiedy wywiad przechodzi na taką zdalną metodę werbunku i zarządzania tego rodzaju zasobami prostymi, ale jednak dosyć efektywnymi, to zwiększa swoją skuteczność wielokrotnie. Jest to do pewnego stopnia również skutek tego, że dyplomaci rosyjscy zostali wydaleni z większości krajów europejskich. Ci dyplomaci, którzy byli na etat, jakby de facto oficerami wywiadu na etatach dyplomatycznych i w efekcie ta infrastruktura, ta baza w postaci placówek dyplomatycznych została zlikwidowana i trzeba było ją zastąpić nowymi formami, ale jednocześnie zwiększono w ten sposób efektywność w prowadzeniu tego rodzaju działań właśnie sabotażowo-dywersyjnych, których prawdopodobnie i tak oficerowie wywiadu uplasowani w placówkach by osobiście nie prowadzili na taką skalę.
Bardzo panu dziękuję za pański czas i za to spotkanie. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, był naszym gościem, był gościem w Radiu RMF24. Dziękujemy, panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia, pozdrawiamy.